Well, my talk this evening is entitled St. Thomas Aquinas and the Incarnational Becoming, what it means for Jesus to become man, as a mixed relation. Now, that's going to be new for you, what a mixed relation is, but hopefully, by the end of the evening, you'll have some idea what St. Thomas wants to say.
Tytuł mojego wykładu to Święty Tomasz z Akwinu, stawanie się we wcieleniu, czyli to, jak Chrystus staje się człowiekiem we wcieleniu i jak należy to rozumieć jako relację mieszaną. Relacja mieszana pewnie będzie czymś dla Państwa nowym, natomiast mam nadzieję, że pod koniec wieczoru będą w stanie Państwo zrozumieć, o co w tym chodzi.
I am honored to have the opportunity to speak with you here at the Thomistic Institute in Warsaw, and I especially am grateful to Father Matthew for inviting me to give this lecture, and I hope and pray that through this talk all of us will come to a greater knowledge and understanding of the Incarnation and so come to love Jesus more.
Jestem zaszczycony, mogąc dziś stanąć przed Państwem tutaj, w Instytucie Tomistycznym w Warszawie. Szczególnie wdzięczny jestem ojcu Mateuszowi Pszanowskiemu za jego zaproszenie do wygłoszenia tego wykładu. Mam nadzieję i modlę się, by to wystąpienie pozwoliło nam wszystkim lepiej poznać i pojąć tajemnicę wcielenia, a przez to i bardziej kochać Jezusa.
The Trinity, as the supreme Christian mystery, is the most incomprehensible of all the mysteries of our faith. The persons of the Trinity exist in a manner that is ontologically unique. It's different than the way we are. And so their existence differs in kind and not in a degree from the finite order of reality. To exist God is different than to exist as human beings. We cannot fully comprehend the sublime divine mystery. Yet I believe, in one way at least, the Incarnation is even a greater mystery, and thus an even more difficult mystery to conceive and understand.
Trójca Święta, jako największa tajemnica chrześcijaństwa, jest najtrudniejszą do zrozumienia tajemnicą naszej wiary. Osoby Trójcy istnieją w wyjątkowy pod względem ontycznym sposób, zupełnie inaczej niż my. Ich sposób istnienia różni się od tego właściwego skończonemu porządkowi stworzenia nie stopniem, lecz rodzajem. Nie jesteśmy w stanie w pełni pojąć tej najwyższej Bożej tajemnicy. Lecz jestem przekonany, że przynajmniej pod jednym względem wcielenie stanowi jeszcze większą tajemnicę. Wcielenie jest tajemnicą jeszcze trudniejszą do pomyślenia i zrozumienia.
The Trinity exists in an entirely different order from that of finite creation. And yet all three persons, as the one God, do exist in communion with one another and so share one and the same ontological order. They all exist in the same kind of way. Because they exist in the same kind of way, when we attempt to gain greater clarity as to the precise nature of the Trinity, we have the ever so slight advantage of having to deal with only one way of existing, one ontological order, even if that order is completely other than our own.
Trójca Święta istnieje w całkowicie odmiennym porządku ontycznym niż skończone stworzenie. Lecz wszystkie trzy osoby, jako jeden Bóg, istnieją w komunii ze sobą nawzajem, a zatem mają ten sam Boży porządek ontyczny, istnieją w ten sam sposób. Ponieważ istnieją one w tym samym porządku, czyli w taki sam sposób, to gdy próbujemy lepiej zrozumieć, jaka jest dokładna natura Trójcy, mamy przynajmniej to maleńkie udogodnienie, że zajmujemy się tylko jednym porządkiem ontycznym, tylko jednym sposobem istnienia, nawet jeśli ten sposób jest zupełnie odmienny od naszego.
What adds greater mystery to the Incarnation is that the Son of God not only exists as God, but also the Son of God exists as man, as a finite creature. In the twofold existence, this twofold is the two-fold way of the Son of God existing as God and as man, makes the incarnation even more mysterious, and so equally, in a sense, more wondrous.
Natomiast tym, co sprawia, że tajemnica wcielenia jest jeszcze głębsza niż tajemnica Trójcy, jest fakt, że Syn Boży istnieje nie tylko jako Bóg, lecz również jako człowiek, jako w ramach skończonego i stworzonego porządku ontycznego. Właśnie fakt tego dwoistego sposobu istnienia, jako człowiek i jako Bóg, tego dwoistego jest, powoduje, że wcielenie jest czymś jeszcze bardziej tajemniczym, a zatem w pewnym sensie również bardziej zdumiewającym.
Aquinas was very much aware of this. He writes, but nothing is more a source of wonder that the Son of God made man, so that everyone can fittingly ask, what is this? That is, how can the Son of God be the Son of Man? How can Christ be one person in two natures? His name is called Most Wondrous.
Tomasz z Akwinu miał tego pełną świadomość. Pisze, nic nie jest bardziej zdumiewające niż Syn Boży, który stał się człowiekiem. Także każdy może słusznie zapytać, co to jest? Innymi słowy, jak Syn Boży może być Synem Człowieczym? Jak Chrystus może być jedną osobą o dwóch naturach? Nazwano go imieniem przedziwny.
In this essay, I want to examine the marvel of the incarnation as it has been grasped and articulated by Aquinas. Particularly, I wish to study how Thomas conceives the nature of incarnational becoming. John in his gospel in the prologue says, the word became flesh. What does that word become mean? So I wish to study how St. Thomas conceives the nature of the incarnational becoming. That is, the incarnational act of the Son of God becoming man as a mixed relation. Before pursuing this understanding, however, we must be clear as to the mystery of the incarnation itself.
I w tym wykładzie chciałbym przeanalizować cud wcielenia tak, jak pojmował go i opisywał Tomasz z Akwinu. Przede wszystkim chciałbym przebadać, w jakim sensie Tomasz rozumie naturę stawania się we wcieleniu. Jan w swym prologu do Ewangelii pisze, słowo stało się ciałem. I co to znaczy to słowo stało się? Więc chcę zrozumieć to stawanie się we wcieleniu, czyli akt wcielenia, przez który Syn Boży staje się człowiekiem i zrozumieć je jako relację mieszaną. Lecz zanim przejdziemy do tej kwestii, musimy wpierw zyskać pełną jasność co do samej tajemnicy wcielenia.
The first thing we have to be clear about is that there are three truths that must be maintained in order to have a true understanding of what the incarnation is.
W pierwszym rzędzie musimy pamiętać, mieć pewność, że istnieją trzy prawdy, które określają to, czym jest wcielenie.
St. Thomas says, supposing the truth of the Catholic belief that the true divine nature is united with the true human nature, not only in person, but also in suppositum or hypostasis, meaning one reality in one person, we say that this proposition is true and proper. God is man. Not only by the truth of the terms, that is, by the terms of divine and human nature, that is, because Christ is true God and true man, but by truth of the predication, that he is, that the God is man.
Tomasz z Akwinu stwierdza, zakładając zgodnie z wiarą katolicką, że prawdziwa natura boska została zjednoczona z prawdziwą naturą ludzką, nie tylko w jedności osoby, lecz w jedności hipostazy lub podmiotu, stwierdzamy prawdziwość omawianego zdania. Uwzględniamy nie tylko prawdziwość terminów, mianowicie fakt, że Chrystus jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem, lecz także prawdziwość orzekania, prawdziwość tego jest.
There is embedded then within Aquinas' entire treatment of the incarnation a Christological logic, that is, the very nature of the incarnation demands that certain indispensable truths be preserved, and that the consequences flowing from these truths also be assured. Therefore, by embracing as his own, through the faith of the truth of the Catholic belief, Aquinas throughout his writings realized that to conceive and to articulate the Incarnation properly, one's conception and articulation must simultaneously comprise so and to ensure three absolutely essential truths, the absence of any one of which would nullify the truth of the Incarnation.
Zatem w podejście Tomasza do kwestii wcielenia wpisana jest pewna chrystologiczna logika, zgodnie z którą sama natura wcielenia wymusza, byśmy zachowali pewne nieodzowne dla niej prawdy oraz przyjmowali konsekwencje z tych prawd płynące. Zatem Tomasz, przez wiarę uznając ową prawdę wiary katolickiej za własną, w swych dziełach uświadamiał, że do należytego pojmowania i wyrażenia tajemnicy wcielenia konieczne jest, byśmy uwzględniali trzy absolutnie fundamentalne prawdy, nieuwzględnienie którejkolwiek z nich spowodowałoby, że sformułowana przez nas koncepcja wcielenia nie byłaby prawdziwa.
These three truths are simply put. Number one, of course, this is in English, but you, hopefully it helps. For truth number one, it must be truly the divine Son of God who is man. The full divinity of the Son must be maintained within the incarnational becoming in subsequent union. In becoming man, the Son of God cannot lose his divinity. Within the incarnation, to compromise the divinity of the Son in any way, for whatsoever reason, nullifies the point of the incarnation. That is, that it's precisely the Son of God who exists as man.
Pierwsza z tych prawd, to jest numer jeden tutaj, prawdziwy Bóg. I mówi ona, że człowiekiem musi być prawdziwy Syn Boży. W ramach stawania się we wcieleniu oraz w będącym tego skutkiem zjednoczeniu musi być zachowana pełna boskość Syna. To znaczy we wcieleniu Syn nie może stracić swojego bóstwa. Gdyby we wcieleniu boskość Syna z jakiegokolwiek powodu uległa jakiemukolwiek umniejszeniu, podważałoby to sam sens wcielenia. Dokładnie Syn Boży jest tym, kto istnieje jako człowiek.
Truth number two, truly man. It must be truly man that the Son of God is. Equally, if the Son of God is not truly and fully human, living an authentic and complete human life, then the whole point of his being the Son of God obviously vanishes. The significance of the divinity and the humanity of Christ lies in their reciprocal, their relationship to one another. There is no point of upholding the true divinity of the Son if the Son is not man. Nor equally is there any point of upholding the full humanity if the one who is truly man is not the divine Son of God.
Prawda numer dwa. Prawdziwy człowiek. Syn Boży musi być prawdziwym człowiekiem. Tak samo, gdyby Syn Boży nie był w pełni prawdziwym człowiekiem, żyjącym prawdziwie pełnym życiem ludzkim, unieważniałoby to oczywiście sam sens tego, że wcielenia dokonuje prawdziwy Syn Boży. Istotność boskości i człowieczeństwa Chrystusa kryje się w ich wzajemnej relacji, w ich relacji jeden do drugiego. Nie byłoby sensu upierać się przy bóstwie Syna, gdyby ów boski Syn nie był człowiekiem. Tak samo nie byłoby sensu upieranie się przy pełnym człowieczeństwie, jeśli ów ktoś będący w pełnym człowiekiem nie byłby Synem Bożym.
Truth number three. The Son of God must truly be man. As implied in the above, it is of no use upholding either the full divinity or the full humanity if the Son of God does not actually exist as an authentic man. The incarnational becoming, when John says the Word became flesh, the incarnational becoming must terminate in the extraordinary fact that the Son of God now simply is man. And it is this is, and only this is, that impregnates the terms of predication. That is, the Son of God and man, with their full incarnational significance and meaning, for it is in this is that establishes their shared unity of oneness. As we will see, this incarnational to be, this incarnational to exist, this incarnational is the cornerstone to Aquinas' whole Christological enterprise. His Christology is a Christology of is, whereby the Son of God is man, and the Son of God is God, and also the same Son is man. As the opening quotation exemplifies, it is this incarnational is that makes the incarnation for Aquinas the most marvelous of all mysteries.
Prawda numer 3. Syn Boży prawdziwie musi być człowiekiem. Naprawdę musi być człowiekiem. Jak sugerują to już powyższe twierdzenia, nie miałoby sensu upieranie się ani przy pełnym bóstwie, ani przy pełnym człowieczeństwie Chrystusa, gdyby będący Bogiem Syn Boży nie istniał faktycznie jako prawdziwy człowiek. Stawanie się we wcieleniu, czyli to, o czym Jan mówi w prologu, że Słowo stało się ciałem, musi prowadzić do nadzwyczajnego faktu, że oto Syn Boży po prostu jest człowiekiem. To właśnie owo jest i tylko ono nadaje obu pojęciom, o których się orzeka, czyli pojęciom Syn Boży i człowiek, ich pełne znaczenie i sens w kontekście wcielenia. Bowiem właśnie ono ustanawia wspólną im jedność ontologiczną. Jak zobaczymy owo wcieleniowe być, wcieleniowe istnienie, wcieleniowe jest, stanowi kamień węgielny całego chrystologicznego przedsięwzięcia Akwinaty. Jego chrystologia to chrystologia tego jest, na mocy którego ten Syn, który jest Bogiem, to ten sam Syn, który jest człowiekiem. Jak pokazuje przytoczony wcześniej cytat, właśnie to wcieleniowe jest sprawia, że dla Tomasza wcielenie stanowi najwspanialszą tajemnicę ze wszystkich.
When Aquinas talks about the Son of God is man, and when we say that the Word became flesh, what we're saying is that the Son of God did not just come to dwell in a man like a prophet. In the Old Testament, or John the Baptist, the Holy Spirit came upon John the Baptist or the prophets. And so the Word of God dwelt within them. But we didn't say that John the Baptist was the Son of God incarnate. But in Jesus, Jesus is not just a prophet in whom the Spirit dwells and possesses the Word of God, but the Word of God actually came to exist as a human being, as a man.
Więc gdy Tomasz mówi o tym, że Syn Boży stał się człowiekiem i że naprawdę jest człowiekiem, to chodzi mu o to, że nie jest tak, że w przypadku Chrystusa Bóg w człowieku zamieszkał. To nie jest tak, że zamieszkał tak jak na przykład w prorokach starotestamentowych albo w Janie Chrzcicielu, w których Duch zamieszkiwał, na których Duch wstępował. W przypadku Jezusa Bóg faktycznie staje się człowiekiem i jest człowiekiem.
Thomas Aquinas speaks at length about the Son of God, in accordance with the Catholic faith, actually existing as man. Thomas has lengthy treatments against those who deny, in some manner, the three incarnational truths, both of the classical ancient heresies, such as Arianism. Arius denied that Jesus was truly God, or Monophysitism, which denied that Jesus was truly man, or Nestorianism, by the fellow by the name of Nestorius, who only saw the Son of God adopting a man. So Aquinas argued against all of these positions, as well as inadequate expressions during his own time, such as Peter Abelard and his followers' Assumptus Homo theory, or the Hobbitus theory, which These theories were more in accord with God assumed a man or inhabited a man, but not really become a man. However, Aquinas insists that one must follow the truth of the Catholic faith, and so endorses what he calls the subsistence understanding of the incarnation. This conception maintains, Aquinas says, that in Christ there's a perfect divine nature and a perfect human nature, and that these two natures are united in Christ not by indwelling only, nor in an accidental way, but in one hypostasis, that is, one person, and one supposit, as one reality. While he is here upholding the authenticity of each nature, Aquinas is also designating a twofold oneness in Christ. He is confirming that Christ is one being, one ontological reality, and the one ontological reality that Jesus is the one person of the Son of God existing as man.
Tomasz obszernie omawia poglądy tych, którzy w jakiś sposób zaprzeczają tym wspomnianym przed chwilą trzem prawdom o wcieleniu. I to są postacie, które reprezentują zarówno klasyczne, starożytne herezje, takie jak arianizm, zgodnie z którym najogólniej Bóg, Jezus nie był prawdziwym Bogiem, nestorianizm, zgodnie z którym nie był prawdziwym człowiekiem, czy monofizytyzm, zgodnie z którym Bóg w Jezusie przyjął człowieczeństwo, a nie stał się człowiekiem. Omawia też Tomasz błędne stanowiska przyjmowane przez jego współczesnych, takie jak teorie proponowane przez Piotra Abelarda czy jego następców, które można określić jako teorie assumptus homo czy teoria habitusu, według których właśnie Bóg nie stał się człowiekiem, ale przyjął człowieczeństwo albo w nim zamieszkał. Tomasz jednak podkreśla konieczność trzymania się prawdy wiary katolickiej, a zatem opowiada się za rozumieniem wcielenia jako pewnego rodzaju istnienia. Zgodnie z tą koncepcją w Chrystusie jest doskonała natura boska i doskonała natura ludzka. Te dwie natury są zjednoczone w Chrystusie nie przez samo tylko zamieszkiwanie, ani w sposób przypadłościowy, lecz jako jedna hipostaza, czyli jedna osoba, i jeden podmiot, czyli jedna rzeczywistość. Tomasz, podkreślając tu prawdziwość każdej z natur, zarazem wskazuje na dwojaką jedność w Chrystusie. Potwierdza, że Chrystus stanowi jedną ontyczną rzeczywistość, jeden podmiot, i że ta jedna ontyczna rzeczywistość, podmiot, którą jest Chrystus, to jedna osoba Syna istniejącego jako człowiek.
Thomas therefore declares that only in this way can we save what the scriptures handle on about the incarnation. Significantly, Thomas stressed that the subsistence understanding of the incarnation alone ensures the scriptural employment of the communication of idioms. That is, the divine and human attributes are predicated of one and the same person.
Tomasz zatem stwierdza, że tylko w ten sposób można zachować to, co Pismo Święte przekazuje o wcieleniu. Co istotne, Tomasz uchwycił tu fakt, że tylko przyjęcie takiej teorii wcielenia jako istnienia zapewnia, że zachowana zostanie wywodząca się z Pisma zasada współorzekania o przymiotach, to znaczy zasada, zgodnie z którą boskie i ludzkie przymioty są orzekane o jednej i tej samej osobie.
These pens work too well.
Te pisaki okazały się zbyt dobre.
The term, I'm ad-libbing here, okay? The term communication of idioms is probably new for many of you. What it means, as I said previously, is that because the Son of God exists as man, divine and human attributes can be attributed to one and the same Son. So, for example, this started way back, well, not only in Scripture, but Ignatius of Antioch, who died in 110, used the communication of idioms. And it continues on today. But it was very much a part of also people like Athanasius and Cyril. Let me give you an example so you understand before we move on. So, for example, we say, so we say things like, God suffers, God is born, Mary is the mother of God, God dies. Well, God as God in his divine nature cannot die or suffer. God as God can't be born. He always existed. Mary can't be the mother of God as giving birth to God, because a human mother cannot give birth to a divine being. God as God cannot die as God.
Jeśli chodzi o pojęcie, samo pojęcie orzekania o przymiotach, które pewnie jest dla wielu państwa nowe, chodzi najogólniej o to, że ponieważ Chrystus istnieje jako Bóg, jako człowiek, można orzekać te same przymioty odnoszące się do jednej i tej samej osoby. Na przykład, tak jak mamy tutaj stwierdzenia, Bóg cierpi, Bóg rodzi się, Bóg umiera. Znaczy, oczywistym jest, że Bóg w swojej boskiej naturze nie może ani umrzeć, ani cierpieć, ani się narodzić. Maryja nie może być matką Boga, ponieważ jest człowiekiem i jako taka nie może zrodzić Boga w jego naturze boskiej.
But if the Son of God actually exists as man, then you can say God dies. Not that he dies as God, but because he exists as man, he dies as man. Actually die. Who it is who's dying is the Son of God. The manner in which he's dying is as man.
Ale skoro Syn Boży istnieje jako człowiek, w osobie człowieka, to można powiedzieć, że Bóg umiera, że Bóg cierpi i że Bóg się rodzi, ponieważ w Jezusie Bóg faktycznie umiera, rodzi się i cierpi.
Similarly, God as God cannot be born, but if the Son of God actually becomes man in the womb of Mary, the Son of God can actually be born as Mary, and therefore Mary can truly be the mother of God. Not that she gives birth to God as God, but she gives birth to her incarnate Son. And who it is she gives birth to is the Son of God. But the manner in which she gives birth to him is as man.
I dlatego właśnie też możemy, ponieważ właśnie Chrystus stał się człowiekiem, to może też narodzić się z Maryi, nie jako Bóg, ale jako wcielony Bóg. I w ten sposób Maryja może być matką Boga. Nie Boga w jego boskości, ale Boga wcielonego.
I'm going to start at the second sentence now. For Thomas, the communication of idioms is at the heart of the scriptural proclamation because it embodies all three truths, all three incarnational truths, especially accentuating the incarnational is. Only if the Son of God is man can divine and human attributes be predicated to one and the same person of the Son. While the Catholic faith demands this understanding of the Incarnation, and Aquinas wished to endorse such an understanding, how did he conceive and articulate such an understanding?
Według Tomasza zasada współorzekania o przymiotach stanowi istotę biblijnej proklamacji, bowiem to w niej właśnie znalazły swe ucieleśnienie i wyraz trzy odnoszące się do wcielenia prawdy. zwłaszcza jeśli chodzi o położenie nacisku na wcieleniowe jest. Tylko jeśli Syn Boży jest człowiekiem, możliwe jest orzekanie bożych i ludzkich przymiotów o jednej i tej samej osobie Syna. Skoro zgodnie z wiarą katolicką tak właśnie należy pojmować wcielenie, zaś Tomasz za tym pojmowaniem się opowiada, to w jaki sposób je rozumie i wyraża?
In harmony with the Church's Christological tradition, Thomas understood that the incarnational becoming, the Word became flesh, the incarnational becoming, was the uniting of the humanity to the person of the Word or Son of God.
W zgodzie z kościelną tradycją chrystologiczną Tomasz przyjmował, że stawanie się we wcieleniu, czyli to, że Słowo stało się ciałem, polegało na jednoczeniu człowieczeństwa z osobą, czyli hipostazą Słowa.
The Word of God, this is a quote from Thomas, the Word of God from all eternity had complete being, divine being in his person, while in time the human nature accrued to him, was united to him, not as if it were assumed into one being, inasmuch as this nature, even as the body is assumed to the being of the soul, but to one being inasmuch as this is of the hypostasis, the person. Hence the human nature is not accidentally united to the Son.
I teraz cytat z Tomasza. Słowo Boże posiada od wieków zupełny byt osobowy, byt boski. W pewnym momencie łączy się z nim ludzka natura, przyjęta nie do współbytowania ze Słowem w naturze Słowa, tak jak ciało jest przyjmowane przez duszę, lecz do jednego istnienia, jako istnienia hipostazy lub osoby. Przeto nieprzypadłościowa więź łączy naturę ludzką z Synem Bożym.
While the incarnational union, well, let me, before I do that, let me draw the picture. So according to the Catholic faith and Thomas Aquinas, when the Son of God becomes flesh, what takes place in Mary's womb is that the humanity of Jesus comes to exist and is united to the Son of God, so that the Son of God actually exists as man. So the humanity is united to the Son of God in such a way that the Son of God now exists as a human being. Therefore, the incarnate, when the Word becomes flesh, the as Aquinas says, while the incarnational union is not a compositional union of natures which would suppress them, the union does bring about one being, in that the human nature is ontologically united to the person of the Son, so that the one reality of the Son incarnate comes to be.
Tym zatem, co dokonuje się w łonie Maryi, gdy Syn Boży staje się człowiekiem, jest to, że zaczyna istnieć człowieczeństwo, które zostaje zjednoczone z Synem Bożym. Także Syn Boży zaczyna istnieć jako człowiek. Zjednoczenie we wcieleniu nie polega na złożonym zjednoczeniu natur, które by owe natury przytłumiało, lecz prowadzi do jednego bytu, ponieważ ludzka natura zostaje ontycznie zjednoczona z osobą Syna, dzięki czemu zaczyna istnieć jedna rzeczywistość wcielonego Syna.
For Aquinas then, when the Word became flesh, or God becomes man, it's not the compositional union of natures, the squashing together of the humanity and divinity. It's not the divine nature becoming one with human nature, because if these two natures were squashed together, you would not no longer have a human nature or a divine nature, but a third kind of being that was neither truly God nor truly man.
Oj. Jest. Zatem Tomaszowi chodzi o to, że gdy słowo stało się ciałem, nie doszło do po prostu złożenia, włączenia ze sobą dwóch natur, natury boskiej i natury ludzkiej. Ponieważ gdyby je tak ze sobą połączyć, nie byłoby wtedy ani jednej, ani drugiej. Wtedy powstałaby jakaś inna, trzecia natura.
Okay. I'm going to start the paragraph in uniting. In uniting the human nature to the person of the Son does not become a different person. He doesn't change. For if he did so, it would no longer be the person of the Son who existed as man. Rather, the human nature was united to the Son such that the Son now actually existed as man. As Thomas says, the mystery of the incarnation was not completed through God being changed in any way. He doesn't change into a man from his immutable state in which he had been from all eternity, but through his having united to himself the creature in a new way, or rather through having united it to himself.
Więc przez zjednoczenie natury ludzkiej z osobą Syna, Syn nie stał się jakąś inną niż wcześniej osobą. Nie zmienił się. Bowiem gdyby tak było, to już nie osoba Syna istniałaby jako człowiek. Zamiast tego ludzka natura została ontycznie zjednoczona z Synem w taki sposób, że oto Syn faktycznie istnieje jako człowiek. Tomasz mówi, tajemnica wcielenia nie dokonała się przez jakąś zmianę w Bogu, spowodowanym nowym jego stanem, to znaczy Bóg nie zmienił się w człowieka, stanem odmiennym od tego, który był przed wiekami, lecz przez to, że Bóg zjednoczył się ze stworzeniem w nowy sposób, albo raczej stworzenie Bóg zjednoczył ze sobą.
To grasp Aquinas' incarnational notion of become with its ensuing incarnational is, it is necessary to perceive the significance of his use of what in the Latin is called esse personale, his personal manner of being, esse personale, his personal manner of being, and his emphasis that the human nature is united to the Son rather than vice versa. Among human beings, relationships are established by mediating acts which unite the persons, hugs, kisses, sexual relations, etc. The incarnational act, the becoming, is not the uniting of the human nature to the very person of the Son by a mediating act. Rather, the incarnational act, the becoming, is the uniting of the human nature immediately and so unmediatedly to the Son of God as the Son actually personally exists in his esse personale, as in the personal way the Son is.
By uchwycić to, jak Tomasz rozumie owo wcieleniowe stawanie się, wraz z będącym jego skutkiem wcieleniowym jest, musimy dostrzec istotność wykorzystywanego przez nim pojęcia esse personale, czyli osobistego sposobu istnienia, oraz położenia nacisku na fakt, że to ludzka natura zostaje zjednoczona z Synem, nie zaś vice versa. Relacje pomiędzy ludźmi są ustanawiane przez jakiś pośredniczący akt, który te osoby jednoczy, przytulenia, pocałunki czy relacje seksualne. Akt wcielenia, owo stawanie się, nie polega na zjednoczeniu ludzkiej natury z samą osobą Syna przez jakiś akt pośredniczący. Zamiast tego akt wcielenia, owo stawanie się, polega na natychmiastowym i niezapośredniczonym zjednoczeniu ludzkiej natury z Synem, bowiem Syn faktycznie istnieje jako osoba w swym esse personale.
Thus, while the Son of God does not accrue to himself any new personal being, he doesn't become a new person or become God in a better way. That which would establish him as a different person, he does acquire a new mode of existing, that is, as man. And this is achieved only because the humanity is ontologically united to him as he actually exists personally as God. Thomas uses the esse personale, his personal manner of existence, thus to establish the three incarnational truths.
Zatem, choć Syn nie przyjmuje żadnego nowego bytu osobowego, jakiegokolwiek nowego esse personale, czyli nie staje się jakąś nową osobą, Bogiem w jakiejś nowej formie, przez to stałby się inną osobą niż wcześniej, to przyjmuje nowy sposób istnienia, mianowicie istnieje jako człowiek, co dokonuje się tylko dzięki temu, że człowieczeństwo zostaje z nim ontycznie zjednoczone w jego faktycznym osobowym istnieniu jako Bóg. Zatem sposób, w jaki Tomasz wykorzystuje pojęcie esse personale, uwydatnia i potwierdza trzy prawdy o wcieleniu.
This is ad-lib. For Thomas, when the Word becomes flesh or the Son of God becomes man, what is new is that not something that changes in the divinity of the Son. What is new is that the Son of God, who remains immutably who he is, now exists as a man. He never existed as man before, but now, by becoming man, he exists in a new kind of way as man.
Dla Tomasza tym, co dzieje się, gdy Słowo staje się ciałem, zachodzi coś nowego, ale nowe nie jest to, że coś staje się zbóstwem Chrystusa. Syn pozostaje tym, kim był, natomiast zaczyna istnieć w nowy sposób, staje się człowiekiem. Człowiekiem nigdy wcześniej nie był.
Firstly, the uniting of the human nature to the Son of God, to the Son as the Son of God is as God, establishes the singular ontological depth of the incarnational becoming, so that it terminates in the truth that the Son is man. By uniting the humanity to the person of the Son as the Son is, guarantees that it's actually the Son who is man.
I jeśli chodzi o te prawdy, które potwierdza pojęcie esse personale, to po pierwsze, fakt zjednoczenia ludzkiej natury z Synem w jego esse personale potwierdza wyjątkową ontyczną głębię stawania się we wcieleniu, z czego wynika prawda o tym, że Syn jest człowiekiem. Po drugie, takie zjednoczenie gwarantuje, że to faktycznie Syn jest człowiekiem, bowiem człowieczeństwo zostaje ontycznie zjednoczone z Synem.
Secondly, such a union guarantees that it's actually the Son who is man. Since humanity is united, ontologically united to the Son as the Son actually exists as God, without any change in his being, so that we can actually say that it's truly the Son of God who truly is man.
Po drugie, takie zjednoczenie gwarantuje, że to faktycznie Syn jest człowiekiem, bowiem człowieczeństwo zostaje ontycznie zjednoczone z Synem. Ten zaś faktycznie istnieje osobowo jako Bóg, a w jego esse personale nie dokonuje się żadna zmiana.
Thirdly, such a union equally guarantees that it's actually man that the Son is, since it's precisely the human nature that is united to the Son as the Son of God actually exists as God. To state it all succinctly, the human nature in being united to the person of the Son in the manner in which the Son is, confirms simultaneously that the Son truly is man, and that it is truly the Son who is man, and truly man that the Son is.
Po trzecie, zjednoczenie takie gwarantuje również, że Syn jest faktycznie człowiekiem, ponieważ to właśnie ludzka natura zostaje ontyczna zjednoczona z Synem, który istnieje jako Bóg. By ująć to zwięźle, fakt, że ludzka natura jest ontycznie zjednoczona z osobą Syna, takim, jakim on jest, w jego esse personale, potwierdza zarazem, że Syn naprawdę jest człowiekiem, że owym człowiekiem jest naprawdę Syn i że Syn jest prawdziwym człowiekiem.
Aquinas gives his understanding of the incarnational becoming with its terminating incarnational is greater depth, though at times not without some ambiguity, when he places it within the context of relationship. While become normally implies change in the one who becomes, Thomas holds that this is not the case within the incarnation. He writes, "The union of which we are speaking is a relation which we consider between the divine and human nature, inasmuch as they come together in one person of the Son of God." Now, as we have said, every relation which we consider between God and the creature is really in the creature, by whose change the relation is brought into being, whereas it is not really in God, but only in our way of thinking, since it does not arise from any change of God. And hence we must say that the union in which we are speaking is not really in God, except only in our way of thinking, but in the human nature, which is a creature, it is really.
Tomasz nadaje większą głębię, choć czasami jest przy tym niezupełnie jednoznaczny, swemu rozumieniu stawania się we wcieleniu oraz wynikającego z tego wcieleniowego jest, umieszczając je w kontekście relacji. Podczas gdy pojęcie stawania się przeważnie sugeruje, że oto dokonuje się jakaś zmiana w tym, który się staje, Tomasz utrzymuje, że w przypadku wcielenia jest inaczej. Pisze, teraz cytat. Omawiane tu zjednoczenie jest pewną relacją między naturą boską i ludzką, rozpatrywaną pod kątem ich spotkania się w jednej osobie Syna Bożego. Jak zaś zostało stwierdzone poprzednio, wszystkie rozważane relacje między Bogiem a stworzeniem są realnie w stworzeniu, powstając w nim na skutek zmiany, jaka się w stworzeniu dokonała. W Bogu zaś nie są realnie, lecz mają charakter pojęciowy, bo przy ich powstaniu nie zachodzi w Bogu żadna przemiana. Należy więc stwierdzić, że omawiane zjednoczenie nie jest jakąś rzeczą w Bogu, a tylko pojęciowo wyraża pewien stosunek, który realnie zaistniał w ludzkiej naturze Chrystusa, a więc w stworzeniu.
Aquinas attempts to clarify this understanding in his first reply. The union is not really in God, but in our way of thinking. For God is said to be united to a creature, inasmuch as the creature is really united to God, without any change in him.
Tomasz próbuje dalej wytłumaczyć swe stanowisko w pierwszej odpowiedzi. Zjednoczenie nie jest w Bogu realnie, lecz jest tylko relacją pojęciową. Dlatego bowiem mówimy o zjednoczeniu Boga ze stworzeniem, że stworzenie zostało połączone z Bogiem, nie powodując w Bogu żadnej zmiany.
Now, I'm going to ad-lib this now. The question that arises is if the relationship is really in the creature, but not really in God, is God really man then? Thomas keeps saying that the relationship to the creature, to the humanity, is a real relationship. But he keeps saying that the relationship with God is only in our way of thinking and not in reality. Does that then mean that God is not really man? And this is the common criticism leveled against Aquinas. The common criticism leveled against Aquinas' position is that such an understanding of relation denies that God is actually related to the world at all, and specifically with incarnation, denies that the Son is related to his humanity, and so is not actually incarnate. He may seem to be related in our way of thinking, but actually, in fact, he is not. Is this criticism valid?
I właśnie rodzi się tutaj pytanie, czy skoro ta relacja jest naprawdę w stworzeniu, lecz nie w Bogu, to znaczy ze strony stworzenia jest rzeczywista, lecz ze strony Boga myślna, to czy Bóg jest naprawdę człowiekiem? Czy to, że relacja stworzenia do Boga jest w myśleniu, relacja Boga do stworzenia jest myślna, a nie rzeczywista, czy nie podważa całej prawdy o stworzeniu, o wcieleniu? Jest to bardzo często wysuwany krytycyzm względem stanowiska Akwinaty, ponieważ przyjmując takie rozumienie relacji, ogólnie zaprzeczamy, by Bóg faktycznie był w relacji ze światem. zaś w odniesieniu konkretnie do wcielenia zaprzeczamy, by Syn był w relacji ze swym człowieczeństwem. A zatem stwierdzamy, że tak naprawdę się nie wcielił. Może się nam wydawać, że w takiej relacji jest, lecz w rzeczywistości tak nie jest. I czy taka krytyka jest słuszna?
I'm going to ad-lib the whole next paragraph, okay? I'm going to simplify it and whatever it should be. For Thomas, there are three kinds of relationships. He talks about relationships that are real. And he talks about relationships that are logical. And then he talks about what he wants to use within the incarnation and creation that he calls mixed relations that are real and logical or unreal at the same time. Now, what are real relations? Real relationships are the ones we most commonly experience. For example, a man and a woman gets married. And by getting married, they change. The man becomes the husband and the woman becomes the wife. And so the relationship is real in that both the man and the woman change. The man becomes a husband and the woman becomes a wife.
Zatem, jeśli chodzi o relacje, to Tomasz wyróżnia ich trzy rodzaje. Mamy relacje rzeczywiste, mamy relacje myślne czy logiczne i mamy też taki typ relacji, który odniesiemy do wcielenia i jest to relacja, którą określimy mianem mieszanej, która jest zarazem rzeczywista i zarazem myślna. I na czym polegają te relacje? Jeśli chodzi o relacje rzeczywiste, to są te, których najczęściej doświadczamy. Weźmy pod uwagę przykład, że dwoje ludzi się pobiera. W rezultacie oboje zmieniają się. Mężczyzna staje się mężem kobiety, a kobieta staje się żoną swojego męża. W obu zachodzi zmiana.
Aquinas also holds that relations can be logical or unreal in the sense that only the mind makes the relationship. For example, I have a dog named Fido, and I say that Fido is a dog. So I place Fido in the canine species. I make a relationship between Fido and the canine species. But in making that relationship, neither Fido nor the canine species is changed.
I relacje mogą być też logiczne, czy też myślne, które, to znaczy chodzi w nich o to, że tylko umysł ustanawia relacje między dwoma przedmiotami w takim przypadku. I przykładem może być tu na przykład, choćby sytuacja, w której mam psa, który wabi się w Fido. W moim umyśle między tym psem, przedstawicielem konkretnego gatunku, a nazwą Fido zachodzi pewna relacja. Natomiast w rzeczywistości tej relacji nie ma. Nie ma żadnej zmiany ani w psie jako przedstawicielu gatunku, ani w samej nazwie.
Okay. Now, besides these mutual logical relations and real relations, Aquinas also sees, as he wants to use for the incarnation, a mixed relation, where the relationship is real with regards to the humanity, but logical or unreal, in a sense, with regards to divinity. This kind of relationship, Aquinas says, is when two things are in different orders, two different ontological orders. Let me give you an example that might be easier to see. So I look outside that window there, and I see a tree. All right. In seeing the tree and knowing that it's a tree, I have changed. I have changed from not knowing that tree to knowing the tree. But in knowing the tree, while I have changed, the tree remains the same. It does not change in my knowing it. So I have a real relationship to the tree. But in a sense, the tree has no relationship to me because
It has not changed in my knowing it.
Poza tymi przykładami, kiedy relacje są wzajemnie, obustronnie myślne albo obustronnie rzeczywiste, może być też trzeci przypadek, kiedy mamy do czynienia z relacjami mieszanymi. I w przypadku wcielenia relacja rzeczywista jest w odniesieniu do człowieczeństwa Chrystusa, natomiast myślna jest w odniesieniu do Jego bóstwa. Tomasz twierdzi, że do takich relacji mieszanych dochodzi wówczas, gdy mamy do czynienia z różnym porządkiem stworzenia. Ale żeby przełożyć to na prostszy przykład, łatwiejszy do uchwycenia, weźmy przykład, że patrzę na okno, widzę drzewo, widzę je, wiem o nim i w pewien sposób zmieniam się. Ja się zmieniam, ponieważ jestem już kimś, kto wie o tym drzewie i je widzi. Zatem we mnie ta relacja do tego drzewa jest rzeczywista. Natomiast samo drzewo nie zmieniło się przez to, że ja o nim wiem. Relacja jakby, w tym sensie relacja tego drzewa do mnie jest myślna.
Okay. I'm going to add live the next thing as well, okay? Now for Aquinas, the incarnation is like that kind of mixed relation. In the incarnation, the humanity comes to exist and is really actually related to the divinity. Okay, the change in the humanity is the coming to be of the humanity and being really united, related to the divinity of the Son. But in being united to the divinity of the Son, remember, it's united to the divinity of the Son as the Son actually is. The Son does not change in the humanity being related to it. It doesn't change as God in the humanity related to it. The change only is that the Son, who remains unchanged, now actually exists as man, because the humanity is actually united to the Son.
Dla Tomasza, właśnie tak jak wspominaliśmy, wcielenie jest taką właśnie relacją mieszaną. Chodzi o to, że człowieczeństwo zaczyna istnieć i zostaje zjednoczone z bóstwem. Zatem zachodzą w nim dwie zmiany. Zaczyna istnieć i zostaje zjednoczone z osobą Syna. Natomiast, tak więc relacja ta ze strony człowieczeństwa jest rzeczywista. Natomiast ze strony bóstwa, ze strony osoby Syna, ta relacja jest myślna, ponieważ Syn w swej osobie jako Bóg się nie zmienił. Zaczął po prostu tylko istnieć w nowy sposób. Istnieje jako człowiek, ale w jego bóstwie nic się nie zmieniło.
All right. Now, because the humanity is really united to the person of the Son, as the person of the Son is, even though Aquinas says the Son is not really related to the humanity, the Son is actually related to the humanity, because the humanity is really related to the Son. What Aquinas means when he says that the Son is not really related to the humanity is he's trying to say that the Son is not changed. The humanity is changed, and therefore it has a real relationship to the Son, because real relations bring about changes. But when the humanity is united to the person of the Son does not change, because the humanity is reunited to the person of the Son as the person of the Son exists and does not change. Aquinas wants to say that relationship is unreal, in the sense that, not in the sense that it's not actual, but in the sense that the Son does not change in becoming man.
Ponieważ człowieczeństwo naprawdę jest zjednoczone z bóstwem Syna, takim, jakim ono jest, więc naprawdę człowieczeństwo jest w relacji z Synem. Kiedy Tomasz podkreśla, więc ta relacja ze strony człowieczeństwa jest rzeczywista. Natomiast jeśli popatrzymy na to od strony osoby Syna, to z jednej strony można powiedzieć, że ta relacja nie jest rzeczywista, ponieważ Syn się nie zmienia. I to właśnie chce podkreślić Tomasz wówczas, gdy mówi, że ta relacja jest myślna. Ale z drugiej strony nie znaczy to, że ta relacja nie jest prawdziwa, że Syn nie jest w żaden sposób związany ze swym człowieczeństwem.
Now, what's nice about this, or wonders, you might be scratching your head and say, okay, what does it all mean? But the nice thing and wonders thing about what Aquinas is doing here is that by putting it in this kind of, seeing it in this kind of relationship, two things, or maybe three things happen. First, the humanity, by being united to the Son as the Son is, means that the Son actually exists as man. The Son, the humanity is intimately united to the Son, unmediated. All of our actions, the humanity is united to the Son as the Son is, and then I'll give an example.
I oczywiście to, co teraz mówię, może być bardzo trudne, może powodować, że drapiemy się w głowę i trudno nam to przyjąć. Natomiast to, co jest w tym bardzo ładne czy fajne, jest to, że dzięki ujęciu tej relacji między bóstwem i człowieczeństwem Jezusa jako relacji zdarzają się trzy rzeczy. Po pierwsze, to, że człowieczeństwo jest zjednoczone z Synem, takim jakim On jest, oznacza, że naprawdę Syn jest człowiekiem.
Now, let me give the example again of the husband and wife that have real relations, okay, and change in their relationships. So, husbands and wives want to express their love to one another. They want to give themselves completely to one another. They express this complete loving, wanting to love one another through kisses, and most especially within sexual intercourse. But in a sense, no matter how hard married couples try to give themselves completely to one another, they can't because the actions they perform do not really make them, it makes them one, but there's always more to give. The actions, in a sense, make them one, but they're always wanting to, the action to express more than the action can express, if that makes sense.
Znaczy, weźmy może prostszy przykład. Żony i męża, których łączy rzeczywista relacja. Chcą sobie oni wyrazić miłość, chcą się całkowicie sobie nawzajem oddać. Wyrażają nawzajem swoją miłość przez pocałunki, przez akt seksualny. Ale niezależnie od tego, jak bardzo chcą nawzajem wyrazić swoją miłość, to nie mogą się w pełni zjednoczyć. Zawsze jest coś jeszcze, co można jeszcze więcej dać. Te akty, które wyrażają miłość, nie mogą wyrazić tej miłości w pełni. Tego zjednoczenia nie mogą całkowicie doprowadzić.
But that's not the way in the incarnation. The humanity of Jesus is united to the Son of God by no mediating action. It's united, the humanity of Jesus is united completely and entirely in a most intimate way to the Son of God, so immediate and so intimate that the Son actually now exists as man.
Inaczej jest w przypadku wcielenia, ponieważ człowieczeństwo w Synu Bożym jest zjednoczone z bóstwem jest zjednoczone z osobą Syna Bożego bez żadnego pośredniczącego aktu. Jest zjednoczone z osobą, człowieczeństwo jest zjednoczone z osobą Syna w najbardziej intymny i bezpośredni sposób. Tak silny, że Syn faktycznie staje się człowiekiem.
All right. Now, we'll make a conclusion here. Hopefully, it is clear, or clearer, or somewhat clear, that in placing the incarnational union within the context of what Aquinas calls, or is known as, a mixed relation, Thomas has allowed us to perceive more clearly the astounding implications of the communication of idioms.
Since the human nature is really related to the Son of God, as the Son actually exists, it can be truly said that the Son of God, who maintains his full divinity, is really born and really suffers and really dies and really rises from the dead. And the reason is because that humanity is so closely united to the Son as the Son is, that the Son actually exists as man. And so who it is who is born is the Son of God. Who it is who suffers is the Son of God. Who dies for our sins is the Son of God. And who rose from the dead is the Son of God. Equally, since it's truly an authentic human nature that is ontologically united to the Son, it is truly a real birth, real suffering, real death, real resurrection that the Son of God experiences. This understanding for Aquinas is what Christological logic demands when confronted with the marvelous and awesome mystery of the Incarnation.
Ja będę przechodzić do podsumowania. Mam nadzieję, że jest jasne, albo może jaśniejsze niż na początku wieczora, że Tomasz, ujmując zjednoczenie we wcieleniu jako relację mieszaną, pozwala nam wyraźniej dostrzec zdumiewające konsekwencje zasady współorzekania o przymiotach. Ponieważ ludzka natura jest w rzeczywistej, ontycznej relacji z Synem, istniejącym w swym esse personale, to naprawdę Syn w pełni swego bóstwa urodził się, cierpiał, umarł i powstał z martwych. To naprawdę Bóg się urodził, naprawdę Bóg cierpiał, naprawdę Bóg umarł i naprawdę Bóg zmartwychwstał. Podobnie, ponieważ to prawdziwa natura ludzka jest ontycznie zjednoczona z Synem, Syn naprawdę doświadczył ludzkich narodzin, cierpienia, śmierci i zmartwychwstania. Zdaniem Tomasza takie właśnie rozumienie jest konieczne z punktu widzenia chrystologicznej logiki, gdy stajemy w obliczu cudownej i wspaniałej tajemnicy wcielenia.
In concluding, I want to end as I began. For Thomas Aquinas, the Incarnation is the most marvelous of all the mysteries, and is precisely because of the incarnational is, that is, the Son of God actually exists as man. Jesus is the Son of God existing as man. I have examined Aquinas' understanding of the incarnational becoming with the resulting incarnational is, in particular as to how Thomas has placed this becoming within his insight that the incarnating act brings about a special kind of relationship. Hopefully, this talk has brought some clarity to and even insight into Aquinas' Christology. Nonetheless, it should be obvious that while we have examined closely Aquinas' notion of the incarnation as it pertains to his understanding of the hypostatic union, the incarnation as a mixed relation, we still do not actually know the essence of the incarnational becoming or the terminating is. It is not surprising that when reading Aquinas, and this goes all the way back to the early theologians, on the incarnation, one constantly stumbles across such phrases as, the human nature is united to the Son in such a way that the person is said to subsist as man. Or he can speak of the uniqueness of the union in Christ. The humanity is united to the Son in an ineffable way. Finally, for Thomas, there is no adequate example found among creatures to compare with the incarnation. It's always going to be ineffable. It's always going to be unique. It's always going to be in such a way. But we'll never fully understand the fullness of its uniqueness or the fullness of its in such a way. While we may say to some extent what the incarnational becoming is and what it means for Jesus to be man, it remains a unique and ineffable mystery. The best we can do is to state in faith that the Son of God is united to his humanity in such a way that he did come to exist as man, even though we cannot fully grasp what in such a way means. For Aquinas, the incarnation will always remain a mystery and so a marvel. The mystery and the marvel of the Son of God incarnate will even be at the heart of the heavenly life. For only in union with the risen incarnate Jesus, having been conformed into his perfect likeness by the indwelling of the Spirit, we will behold the glory of the Father. Our only response in the end is to marvel joyfully in awe, adoration, and praise. Thank you.
Chciałbym zakończyć ten wykład powracając do tego, od czego go rozpocząłem. Według Tomasza z Akwinu wcielenie jest najwspanialszym ze wszystkich cudów i to właśnie z względu na wcieleniowe jest. Jezus jest Synem Bożym, istniejącym jako człowiek. Przeanalizowałem tomaszowe rozumienie stawania się we wcieleniu wraz z wynikającym z niego wcieleniowym jest, zwracając szczególną uwagę na to, jak Tomasz wpisał owo stawanie się w swoje spostrzeżenie, że akt wcielenia jest relacją mieszaną. Mam nadzieję, że wykład ten pomógł choć trochę rozjaśnić i może zrozumieć tomaszową chrystologię. Mimo to powinno być oczywistym, że choć ściśle przeanalizowaliśmy tu tomaszowe rozumienie wcieleniowego jest, tak jak odnosi się ono do jego rozumienia unii hipostatycznej i wcielenia jako relacji mieszanej, to wciąż tak naprawdę nie wiemy, jaka jest istota owego stawania się we wcieleniu, ani będącego jego rezultatem jest. Nie zaskakuje, że gdy czytamy to, co o wcieleniu napisał Tomasz, ale też w ogóle teologowie od samego początku chrześcijaństwa, stale natrafiamy na zwroty typu ludzka natura została zjednoczona z Synem w taki sposób, że o tej osobie mówimy, iż bytuje samoistnie jako człowiek. Tomasz mówi też o jedności zjednoczenia w Chrystusie. Człowieczeństwo jest zjednoczone z Synem w niewypowiedziany sposób. Zdaniem Tomasza w stworzeniu nie da się znaleźć takiego przykładu, który można byłoby w adekwatny sposób porównać z wcieleniem. Choć w pewnym stopniu możemy powiedzieć, czym jest, a czym nie jest wcieleniowe stawanie się i jest, pozostanie ono i tak wyjątkową i niewypowiedzianą tajemnicą. Możemy co najwyżej powiedzieć z wiarą, że Syn Boży jest zjednoczony z człowieczeństwem w taki sposób, że rzeczywiście zaczyna istnieć jako człowiek, mimo że nie jesteśmy w stanie w pełni pojąć, na czym ów sposób polega. Według Tomasza wcielenie zawsze pozostanie tajemnicą, a zatem i cudem. Tajemnica i cud wcielonego Syna Bożego będą też stanowić istotę naszego życia w niebie, bowiem tylko przez zjednoczenie z wcielonym i zmartwychwstałym Chrystusem, gdy mocą zamieszkującego w nas Ducha zostaniemy przekształceni na Jego doskonałe podobieństwo, ujrzymy chwałę Ojca. Na końcu jedyną naszą odpowiedzią będzie zachwycanie się w podziwie, adoracji i wychwalaniu Boga. Dziękuję bardzo.